Fundacja Niezła Sztuka zaprasza do wysłuchania artykułu Tadeusz Ajdukiewicz, portret Heleny Modrzejewskiej. Tekst Joanna Jaśkiewicz. Czyta Grzegorz Widziszewski. Realizacja Toja Studios. Zwiedzając galerię sztuki polskiej XIX wieku w sukiennicach, trudno przejść obojętnie obok monumentalnego portretu kobiety w jasnej sukni. Jest to najbardziej rozpoznawalna i zapewne najczęściej reprodukowana podobizna aktorki Heleny Modrzejewskiej. Sława i uroda portretowanej sprawiły, że obraz wzbudzał żywe zainteresowanie jeszcze zanim został ukończony, stając się już na zawsze najbardziej znanym dziełem Tadeusza Ajdukiewicza. Od razu można odczuć, że portret ma charakter reprezentacyjny. Wskazuje na to już sama wielkość płótna, wysokiego na 262 cm i szerokiego na 146 cm. Modrzejewska ukazana jest na nim w pełnej postaci. Stoi wyprostowana, lekko zwrócona w stronę widza. Swoimi dużymi, ciemnymi oczami patrzy prosto na niego i delikatnie się uśmiecha. W lewej dłoni trzyma książkę, jakby tylko na chwilę oderwała się od lektury. Jest to jeden z typowych atrybutów umieszczanych na portretach, świadczący o wiedzy i wysokiej kulturze namalowanej osoby. Prawą ręką aktorka delikatnie przytrzymuje tren sukni, a ozdobione pierścionkami palce zagłębiają się w materiał. Strój Modrzejewskiej wydaje się tu równie ważny, co ona sama. Z taką starannością zostały odtworzone jego szczegóły. Uszyta z kremowego aksamitu suknia ozdobiona jest złocistymi aplikacjami, szczególnie obficie usytuowanymi z przodu stanika i na rękawach. Długi tren jest wdzięcznie ułożony, tak żebyśmy mogli podziwiać go w całej okazałości. Uwagę zwraca przytroczona do paska niewielka, ale bardzo bogato zdobiona torebka. Damie towarzyszy duży pies. Co to za rasa? Jeden z krytyków opisał go jako psa duńskiego, co prowadzi nas na trop, iż na obrazie przedstawiony jest dawnego typu pręgowany dog niemiecki, który po angielsku nazywany jest Great Dane, czyli po prostu Wielki Duńczyk. Pies stojący u boku Modrzejewskiej różni się od współczesnych dogów niemieckich, które są wyższe i masywniejsze. Ich skóra jest luźniejsza, co wpływa na wygląd fafli. Tym terminem kynolodzy określają górne wargi u psa. Inaczej wyglądają też ich uszy, które w XIX wieku były kopiowane, czyli przycinane. Obecnie ta praktyka jest zakazana w większości krajów Europy, w tym w Polsce. Dawne wizerunki dogów niemieckich nie pozostawiają większych wątpliwości co do tego, jakiego psa uwiecznił Ajdukiewicz. Dobrym przykładem może być marmurowa rzeźba Edwarda Leona Perot z 1887 roku, którą znajdziemy w parku przy warszawskiej Królikarni. Zwierzak na obrazie nie występuje w roli rzeczywistego pupila aktorki, ale pełni funkcję atrybutu. Psy myśliwskie często pojawiały się na portretach arystokratów i do tej tradycji nawiązuje Ajdukiewicz, nobilitując tym samym swoją modelkę. Ten szlachetny wizerunek Modrzejewskiej uzupełnia wystrój wnętrza. Niektórzy krytycy twierdzili, że wręcz odwraca on uwagę od portretowanej. Za aktorką dostrzeżemy rozwieszone na ścianach tapiserie oraz draperię opadającą na krzesło. Z pozoru wydaje się, że tło zapełniają przypadkowe ornamenty. Kiedy jednak przyjrzymy się im bliżej, dostrzeżemy m.in. twarz Kleopatry, którą Modrzejewska grała w tamtym czasie, i sceny z innych sztuk Szekspira. Bardziej niż ozdoba malarska, jest to coś na kształt komiksu opowiadającego o jej rolach. Na krześle leżą damskie atrybuty, kwiaty i wachlarz, jakby kobieta odłożyła je tam przed chwilą po powrocie z balu. Namalowany przez Ajdukiewicza portret idealnie pasuje do Modrzejewskiej, która przez całe życie starannie kreowała swój wizerunek. Nie pochodziła wcale ze szlachetnego rodu. Urodziła się w roku 1840 jako Helena Jadwiga Misel, nieślubna córka wdowy Józefy Bendy. Matka zarabiała nieźle, więc Helena otrzymała solidne wykształcenie. Była więc oczytana, uczyła się języków. Aktorką stała się dzięki swojemu korepetytorowi Gustawowi Zimajerowi, którego poznała jako 14-latka. Starszy od dziewczyny o 15 lat Zimajer dostrzegł w niej materiał na gwiazdę teatru i pokierował pierwszym etapem jej kariery. Aktorka, już pod nowym nazwiskiem Modrzejewska, grała w teatralnej trupie Zimajera, która występowała w galicyjskich miastach i miasteczkach. Przez kilka lat żyli ze sobą w nieformalnym związku. Mieli dwoje dzieci. Urodzonego w 1861 roku syna i o rok młodszą córkę. Modrzejewska była utalentowana i bardzo piękna, a do tego niesłychanie ambitna. Prowincjonalne sceny nie spełniały jej aspiracji. W 1865 roku, po tragicznej śmierci młodszego dziecka, zostawiła Zimajera i wyjechała do Krakowa, gdzie szybko podbiła serca publiczności. To był początek prawdziwego pasma sukcesów. Wkrótce poznała szlachcica Karola Chłapowskiego, który najpierw został jej kochankiem, a później mężem. Dla aktorki, która bardzo dbała o reputację, takie małżeństwo było niezwykle korzystne. Już jako żona szlachcica ruszyła na podbój Warszawy. Prowadziła tam salon, w którym toczyło się życie kulturalne, a wśród gości bywali m.in. młodzi malarze Stanisław Witkiewicz, Adam Chmielowski czy Aleksander Gierymski. Ten ostatni ponoć był w aktorce nieszczęśliwie zakochany. Uczuciem darzył ją także Henryk Sienkiewicz. W 1876 roku Modrzejewska razem z mężem i grupą znajomych, był wśród nich i Sienkiewicz, wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Początkowo plan zakładał utrzymywanie się z prowadzenia farmy w Kalifornii, ale aktorka nie wytrzymała długo z dala od sceny. W rekordowo krótkim czasie opanowała swoje role po angielsku i już w 1877 roku zadebiutowała przed amerykańską publicznością. Po raz kolejny zmieniła także nazwisko na łatwiejsze do wymówienia – Modrzeska. Występowała nieprzerwanie do 67 roku życia, a dwa lata później zmarła w domu na Bay Island w Kalifornii. Ajdukiewicz namalował Modrzejewską na przełomie lat 1879-80, kiedy po udanych występach w Stanach aktorka postanowiła wrócić na krótko do Europy. Sezon zimowy w 1879 roku zamierzała spędzić grając na londyńskich scenach. Niestety nic z tych planów nie wyszło. Skoro już jednak wybrała się na stary kontynent, dała serię występów w Polsce, gdzie cieszyła się statusem prawdziwej gwiazdy. Najpierw przybyła do Krakowa, gdzie akurat szykowano huczne obchody 50-lecia pracy twórczej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Aktorka włączyła się w uroczystości, grając w sztuce Kraszewskiego Miód kasztelański, wystawianej 3 i 5 października. Po drugim ze spektakli odbył się wielki bal w świeżo przebudowanych i oddanych do użytku sukiennicach. Tam sławna aktorka wzbudziła duże zainteresowanie. Jak wspominał Alfred Szczepański, po polonezie tłumy wraz z Siemirackim cisną się w jedną stronę. Przybyła z teatru pani Modrzejewska. Panie zasypują ją fiołkami. Bal miał szczytny cel. Uzyskane dochody, 8000 guldenów, przeznaczono na budowę pomnika Mickiewicza. Podczas wydarzenia poruszano także kwestię utworzenia Muzeum Narodowego w Krakowie, które formalnie powołano zaledwie 2 dni później. Bezpośrednim impulsem do działania było przekazanie muzeum przez Henryka Siemirackiego obrazu Pochodnie Nerona, na co artysta zdecydował się ponoć pod wpływem patriotycznej atmosfery jubileuszu Kraszewskiego. Dar Siemirackiego sprowokował innych do podobnego gestu, m.in. młodego malarza Tadeusza Ajdukiewicza, który postanowił wykonać dla powstającego muzeum portret Modrzejewskiej. Tadeusz Ajdukiewicz malarstwa uczył się najpierw w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, a później w Akademii Monachijskiej oraz w prywatnej pracowni Józefa Branta. Swój artystyczny debiut zaliczył zaledwie 5 lat przed sportretowaniem Modrzejewskiej. Wystawił wówczas w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych Obóz Powstańców w lesie, a we Lwowie Konie na pastwisku. Często wracał do podobnych tematów, a po podróży na Bliski Wschód, którą odbył około 1877 roku, do jego repertuaru dołączyły motywy orientalne. Malował także portrety. W późniejszych latach sporo podróżował, przyjmując prestiżowe zlecenia dla dworów w Londynie, Konstantynopolu czy Petersburgu. W końcu na stałe osiadł w okolicy Bukaresztu, gdzie pracował dla rumuńskiego dworu. Pracę nad portretem Modrzejewskiej zaczął niedługo po balu na cześć Kraszewskiego. Jak donosiła na początku listopada gazeta Czas, portret był malowany w sukiennicach, a Modrzejewska pozowała mu między próbami. Później Ajdukiewicz przeniósł się z płótnem do Warszawy, gdzie miejsce na pracownię udostępnili mu w swoim pałacu krasińscy. Nie ma pewności, czy Modrzejewska nadal przychodziła pozować, ale jest to możliwe, bo na przełomie 1879 i 80 roku przebywała w tym samym mieście. Nie da się ukryć, że oprócz Modrzejewskiej ważną bohaterką obrazu jest jej suknia. Aktorka była w swoich czasach uważana za ikonę mody, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Kobiety chętnie kupowały stroje i dodatki a la modzeska. W wielu źródłach można przeczytać, że suknia z jasnego atłasu, uwieczniona na obrazie, to ta sama, w której aktorka pokazała się na balu w sukiennicach 5 października 1879 roku. Jej wygląd wydaje się odpowiadać modzie z końca lat 70. XIX wieku. Królował wówczas krój nazywany princeska, dopasowany z dekoracją skumulowaną z tyłu oraz rozszerzającym się wachlarzowato trenem. Fasony proponowane na jesień 1879 roku możemy obejrzeć na rycinach zamieszczanych w kobiecych czasopismach, na przykład w tygodniku Mód i Powieści. Porównanie sukni z obrazu z fotografiami Modrzejewskiej pozwala jednak dostrzec inne ciekawe podobieństwo do scenicznego kostiumu Julii, w którym aktorka występowała w tamtym czasie. Został on uwieczniony na kilku fotografiach wykonanych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, a także na rysunkowym portrecie z 1881 roku autorstwa Michała Elwira Andriolego. Strój mógł powstać w 1870 roku z okazji warszawskiej premiery dramatu Szekspira. Niewykluczone, że uszyty został według projektu samej Modrzejewskiej, która często sama wymyślała swoje kostiumy. Suknia Julii mogła mieć dla aktorki duże znaczenie i być może sama zdecydowała o pokazaniu się w niej na reprezentacyjnym portrecie. Publiczność po raz pierwszy mogła oglądać wizerunek Modrzejewskiej 5 lutego 1880 roku w warszawskim Salonie Ungra. Ajdukiewicz zdecydował się na tę wystawę, by dochodami wspomóc finansowo jednego z kolegów malarzy. W tym samym roku obraz pojechał do Krakowa, gdzie został pokazany w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Do zbiorów Muzeum Narodowego trafił 3 lata później. Portret budził duże zainteresowanie jeszcze zanim został ukończony. Dziennikarze odwiedzali malarza w pracowni i relacjonowali czynione przez niego postępy. Po takiej wizycie Juliusz Mien pisał na łamach Echa. Artysta uchwycił bardzo szczęśliwie nie tylko podobieństwo rysów Modrzejewskiej, ale i miły wyraz jej inteligentnej fizjonomii. Ten uśmiech uroczy, jej właściwy, to spojrzenie pełne łagodności i melancholii, ta kibić giętka, ten ruch plastyczny, wszystko odbija się i żyje na płótnie. Recenzenci dość zgodnie chwalili technikę malarza, niektórzy jednak mieli do obrazu zarzuty. Na przykład w Kurierze Warszawskim przeczytamy: w portrecie Modrzejewskiej nie dostrzegliśmy tego lekkiego, naturalnego wzniesienia się duszy artystki w krainę ideału, tej cichej poezji płynącej lekką falą z oka gdzieś w niebo, w przestrzeń, w próżnię, byle choć trochę ponad ziemię. Znany krytyk Henryk Struve w podobnym tonie pisał, że z oblicza, z rysów i postawy, z całej charakterystyki takiej osobistości przemawiać powinna do nas potęga ducha. Warto zaznaczyć, że tych obiekcji nie podzielał Sienkiewicz, który doskonale znał aktorkę. Pisarz przyjął obraz entuzjastycznie. Jest to modrzejewska. Gdy jest najbardziej modrzejewską, to się znaczy genialną artystką i uroczą nad wszelki wyraz kobietą.